Dzień dobry, cześć dziewczyny.
Cześć, noworocznie.
Cześć. Noworocznie, właśnie, pierwszy nasz podcast w nowym roku. I osoba, która u nas jeszcze nie była, czyli Małgorzata Majewska.
Czyli
która
też debiutuje i u was, i w nowym roku, w także nowym podwójny roku. Debiut.
I przyjechała do nas aż z Krakowa, a nawet aż z Malty, można powiedzieć.
Parę godzin temu jeszcze na Malcie.
Cudownie.
Zróbmy do tego taką narrację, tak? Jeszcze bym siedziała na Malcie, gdyby nie wasze zaproszenie.
Zadzwoniłyśmy i powiedziałyśmy, słuchaj, może wpadniesz, jest nowy rok.
Co tak ci Malta przecież?
Ale widzę, że wam nie zrobiłam w ogóle poczucia winy, że zostawiłam Maltę dla was.
Nie, ponieważ słyszałam, że zimno było na Malcie, więc jest tak samo jak u nas było, tak? Mniej więcej porównywalnie.
A poza tym jesteśmy przygotowane. Wiemy, że będziemy mówić
o poczuciu winy.
Poczuciu winy i o tym, jak je wzbudzać właśnie słowami.
Cudownie. Poczucie winy, wyznaczanie granic. To wszystko myślę, że dobrze sobie powtórzyć w nowym roku, na początku nowego roku. I proszę bardzo, Zosiu, ty miałaś takie dobre pierwsze pytanie. Nie, ja miałam dobre pierwsze pytanie.
Bardzo proszę.
Więc nasze pierwsze pytanie. Pomyślałyśmy sobie, że to świetnie, że to jest właśnie pierwszy podcast w nowym roku, ponieważ większość z nas spędziła przynajmniej święta, część świąt albo nawet i całe święta w swoim rodzinnym domu. I kiedyś mi się wydawało, że to są jakieś takie sporadyczne przypadki, ale im dłużej żyję, tym coraz bardziej jestem przekonana, że jednak większość osób zmaga się z podobnymi, powiedziałabym, pytaniami, sugestiami przy tym świątecznym stole. To aż nawet już nie trzeba mówić, co to są za pytania, no bo wszyscy je znamy.
I komentarze,
sugestie,
prawda?
Komentarze, one się nie zmieniają, są takie same. My tak jakby, wydaje mi się, że dziedziczymy je z pokolenia na pokolenie. Mm-hmm. I one właśnie trochę mają na celu wywołać poczucie winy. Zawsze są według mojej opinii, no przeważnie są przekraczające nasze granice, umniejszające, co jeszcze można o nich powiedzieć?
No kontrolujące, prawda? Bo na przykład jesz sobie serniczka, a ciocia ci mówi, ej, trzeci kawałek na pewno, nie? I to jest taki kawałek, ciocia ci mówi, ja na ciebie patrzę, mm-hmm. nie? No i teraz popatrz, z jednej strony jest taka sielanka, czy taki obraz, że te święta powinny być fajne i bardzo często wielu z nas, czy wiele z nas się czuje właśnie, ma poczucie winy, że przecież było spoko, a my się czujemy tak niefajnie, nie? Ja tu mam takie zdanie, które bardzo lubię zadawać komuś, to znaczy zadaję mu takie pytanie, co musiałaś zostawić za drzwiami, żeby wejść na te święta? Czy mogłaś być autentyczna, mm-hmm. nie? I nie znam osoby, która powiedziała nic. Ale może też pytam tych, którzy widzę, że jest problem, nie? Ja nie mówię, że wszyscy nie lubimy świąt, ale rzeczywiście jest tak, ja mam bardzo złe doświadczenia ze swojego dzieciństwa ze świętami, dlatego, że ja musiałam wszystko zostawić za drzwiami. Przede wszystkim prawo do ciała. W moim pokoleniu wszystkie ciocie i wszystkie babcie natychmiast komentowały, nie?
Mhm. Czy za mało, czy za dużo?
I zawsze było źle. Wiesz, bo nigdy nie było, ale fajnie wyglądasz, nie? Mm-hmm. Tylko wiesz, w moim przypadku, ale ty wyrosłaś, gdzie ty sobie chłopaka znajdziesz? To była trauma mojego życia, bo ja ten wzrost miałam w wieku, wiesz, 13 lat, nie? No. A jak się okazało, że jakby nie było problemu z chłopakiem, który później się stał moim mężem, to później, no ale przecież jak tak będziesz gotować, to chłopa nie utrzymasz, nie? I ja takim patriarchacie byłam, więc ta książka jest trochę chyba też dla mnie z tamtego czasu, nie? Że zamiast wtedy sobie powiedzieć, a dajże sobie spokój.
Książka to mówię, więc jestem.
Tak, to tak, ja, to wiecie, to ja naprawdę jako młoda mężatka miałam taką szczoteczkę do zębów i sodą czyściłam fugi w kuchni, bo mnie się wydawało, że to na tym rodzina polega.
No właśnie. Miejmy nadzieję, że jednak nie.
Soda z octem.
Miejmy nadzieję, że jednak nie. Że nie tylko chodzi o sodę i ocet. No właśnie, a jak zdarzają się takie sytuacje, kiedy bliska, ważna dla nas osoba mówi coś, my czujemy coś takiego niepokojącego w sercu i zgłaszamy jakoś się z tym próbujemy sprzeciwić i słyszymy na to takie słynne, ale przecież ja to mówię dla twojego dobra.
Jeszcze mi podziękujesz,
czy no żartowałam w takiej jeszcze innej wersji, czy ale ty jesteś przewrażliwiona. Mm-hmm. I kiedy mamy mieć pewność, że to, co zostało powiedziane, to jednak nam się nie wydaje, że ktoś nie miał jednak dobrej woli, mówiąc to. Jak rozpoznać? Gdzie te czerwone flagi się mają pojawić?
To jest bardziej złożone, bo ja myślę, że ta osoba ma dobre intencje, tylko że ona ma pomysł na ciebie, prawda? Bo ona wie, co dla ciebie dobre, lepiej od ciebie. I teraz właśnie cały problem polega na tym, że kiedy my jej zarzucimy, że to jest przemoc, no bo to jest przemoc, to ona się czuje podwójnie urażona, no bo ona to z serca mówi. Tak? Ona z serca mi kazała ten ocet z tą sodą, te fugi tam, wiesz, na kolanach, tak? Natomiast jak pytasz kiedy, ja bym powiedziała zawsze, kiedy czujesz sprzeciw. Wiesz, bo język też jest mądry. Bo język ci od razu to powie, czemu mi to mówisz? Tam masz taką malutkie słówko mi, celownik wpływu. I kiedy czemu ciociu mi mówisz, To znaczy, że patrzysz na to, co ciocia mówi, jako coś wymierzone w ciebie. I tu już język ci ujawnia, że się nie zgadzasz. Mm-hmm. Nie? Tylko my mamy, wiecie, takie małe zaufanie do języka. Ja już tyle lat się zajmuję językiem, językiem i właściwie bardzo rzadko ktoś mnie pyta o to, co tam jest naprawdę. Najczęściej dostaję pytanie, jak się powinno poprawnie mówić. Mm-hmm. Mnie poprawność nie interesuje. Znaczy w sensie od tego są inni lepsi, nie? Mnie interesuje, wiesz, jeżeli przychodzi ktoś do ciebie i mówi, trudno, najwyżej nie pójdziesz na wykład, to co robi to trudno? I dlaczego tam jest to i najwyżej? I to jest ciekawe. Bo ktoś bierze to twoje ważne, trudne i wyrzuca na zewnątrz.
No właśnie, bo to jest ciekawe, my zwykle w naszym podcaście rozmawiamy albo z aktorkami, albo z psycholożkami, psychoterapeutkami. A ty jesteś, w sumie specjalizujesz się w komunikacji, jesteś językoznawczynią?
Właśnie wiesz, bo to jest tak, że w Polsce jak mówimy o językoznawstwie, tak, to ono się kojarzy z normami.
I z poprawnością, tak jak powiedziałaś. Tak.
Przytoczę panią Sortę Tabakowską, bo to jest ta cała szkoła taka kognitywna, trochę poprawność, ona jest ważna, jak oddajemy tekst. Natomiast wiesz, mnie najbardziej ciekawi, jechałam się do was pociągiem i oczywiście, że zaraz sobie stanęłam z takimi panami pod sklepem, którzy piją piwo tam za ten, bo oni mają piękne konstrukcje językowe. Wiesz.
Na przykład?
Na przykład, kierowniczko słynne, nie? Kierowniczko, kierowniczka da, nie? Wiesz, teraz piszę książkę o języku choroby alkoholowej. Mm-hmm. I to jest niesamowite, to będzie kontynuacja tej serii. Dlatego, że jak się przysłuchasz, jak ludzie mówią, to zwróć uwagę, chłop jak dąb, a ci mówi jedno piwerko na drugą nóżkę.
Okay.
Nie? Wiesz, wychodzisz z tej nieszczęsnej wigilii i słyszysz po rozchodniaczku. Popatrzcie, że tam są zdrobnienia. Bo przecież on nie jest alkoholik.
Trzeba to jakoś oswoić, dokładnie, zrobić przyjemnym.
I teraz wiesz, jak pytasz mnie, czym ja się zajmuję, to ja się zajmuję tym, jak my sobie urabiamy świat językowo, żeby móc pić. Nie wiem, niektórzy zdradzają, niektórzy oszukują i tak dalej. Oni sobie najpierw to muszą obrobić językowo. Prawda? On nie zdradza, bo jest złym człowiekiem, tylko on zdradza, bo on ma francę w domu. I kto by takiej baby nie zdradzał? Mm-hmm. I teraz wiesz, mnie interesuje, co się dzieje między tym, jak ludzie robią różne rzeczy i udają, że nie robią, wiesz, a jak sobie o tym mówią. I to nie jest oceniające, to nie jest tak, że ja mówię, to jest dobre, to złe, tylko ja się bardziej, ja mam taki przykład sprzed lat, nie wiem, czy go tutaj umieściłam, ale mieliśmy w gronie przyjaciół takie małżeństwo i no widać było, że tam, wiesz, już chemii nie ma od dawna, wręcz jest wrogość. I ja się zapytałam tego kolegi, mówię, słuchaj, a ty w ogóle myślałeś, żeby się rozstać z żoną, że ten, on mówi, ja nigdy bym jej nie opuścił, chyba, że się zdarzy. Oczywiście zdarzyło się, wiesz,
konstrukcja.
Zdarzyło się trzy tygodnie później. Się zdarzyło, rozumiecie? Czyli on już językowo był gotowy.
Ale się uniewinnił z tej zdrady.
Nie wziął odpowiedzialności, prawda? Tak. Bo on mi później, wiesz, miłość się przytrafiła, mi powiedział. I teraz już z tą drugą partnerką, tak? Ale wiesz, ja zobaczyłam, że on językowo jest gotowy.
A to ładne, językowo jest gotowy. Znaczy już sobie przygotował jakby zeznanie w tej sprawie.
Tak, wiesz, my tego nie robimy świadomie. No on się musi sam przekonywać, że... No bo wiesz, jak my się przekonujemy? Przekonujemy się magicznym zdaniem, w sumie jest spoko. Nie? I dziecko potrzebuje ojca, nie? Na przykład w takich przypadkach, nie? Albo w sumie jest spoko, no bo przecież każdy człowiek się napije szampana w Sylwestra, nie? No to jest spoko, nie? No i później, kiedy na przykład tam bliscy nam mówią, ty, ale może za dużo pijesz, no to co musimy? Musimy wyśmiać tą osobę. Całą imprezę zepsułaś, tak? Tak było fajnie, a ty musiałaś wejść i od razu, że alkoholik, no jedna lampka wina, nie? I teraz zobaczcie, co się językowo dzieje. Językowo się mówi tej osobie, która sygnalizuje, że coś jest. Jesteś, wydziwiasz, wymyślasz. Czyli co, ja biorę...
Jesteś przewrażliwiona.
Po co? Żebym ja mogła mieć swój świat, prawda? Królowa życia, nie? No i wiesz, jak pytasz, czym ja się zajmuję, to mnie to interesuje, bo mam takie poczucie, że gdybyśmy mieli chociaż trochę wiedzy językoznawczej, to wiesz, to byśmy się tak późno nie diagnozowali z depresją na przykład.
A depresja też się może przejawiać w tym, co mówimy?
Błagam cię, depresja się przejawia w tym, w czasownikach trzeba, należy, powinnam, nie? Czyli jeżeli ktoś mówi do mnie, mówi, słuchaj, no wiesz, rano, no nie mogłam wstać, tak? No ale wiesz, no jakby, no mus to mus. To najpierw słyszę, w depresji najczęściej są tak zwane czasowniki powinnościowe. Trzeba, należy, powinnam, powinieneś. Okay. Albo, no przecież każdemu normalnemu człowiekowi, komu się chce wstawać w listopadzie? Nie? I ja mówię, słuchaj, ale może to nie jest kwestia, że ci się nie chce, tylko może to jest kwestia choroby. Wejrzę, nie psychologizuj. Nie? Odsuwam. Bardzo ciekawa na przykład jest jedna z najtrudniejszych do zdiagnozowania chorób z zakresu zdrowia psychicznego, czyli choroba afektywna dwubiegunowa, mm-hmm. bo tam dla językoznawcy to jest, wybaczcie, tu tak nie chcę, żeby zabrzmiało w kontekście osób cierpiących bardzo pozytywnie, ale to jest językowo nieprawdopodobne, bo osoba, która ma zaburzenie chorobę afektywną dwubiegunową, ona mówi dwoma językami. Jeden jest język Boga, wiesz, mogę wszystko, i w tym samym zdaniu jest język jestem zerem. I wiesz, okay. i to jest dla osoby, która się zajmuje poprawnością, ona mówi poprawnie po polsku. A jak mm-hmm. ja słyszę, że nagle jedno zdanie jest, wiesz, czasownik pierwszej osoby pojedynczej, mogę, zrobię, nie ma problemu, tak? I w tym samym zdaniu słyszę, mi się wydarza, się zdarzyło, to wiesz, to jakby bardzo chcę Państwa tego przekonać, czy Was do tego przekonać, że język jest ekonomiczny. Mm-hmm. Dało się to prościej powiedzieć. Jeżeli jej umysł, czy jego zrobił taki wysiłek, żeby powiedzieć to w sposób trudniejszy, to tam musiało być cholernie dużo treści do upchania. Prawda?
Okay.
I dwubiegunówka to masz dwie narracje. Faza Boga i faza, no tak po slangu się mówi, jestem niczym. Tak?
Underdoga, tak.
Tak.
Po prostu,
i teraz wiesz, jeżeli masz tą sinusoidę i ja ją słyszę, oczywiście wiesz, to nie jest tak, ja nie jestem terapeutką, mm-hmm. więc ja nie idę, nie mówię do kogoś, wiesz, to chyba masz, mm-hmm. tak? Ale mogę na przykład komuś powiedzieć, mówię, wiesz, to jest ciekawe dla mnie osoby od języka, że tu dałaś konstrukcję sprawczą, a tu zewnątrz sterowną. Nie? Wiesz, okay. tylko żeby zauważyć. Nie? Bo my najpierw się przygotowujemy w języku. Wiesz, to mówimy o takich codziennych sytuacjach, mhm. ale też tak samo jest z ludobójstwem, tak samo są z różnymi sytuacjami. Najpierw
mówisz
musi być zgoda...
O języku propagandy.
Mówię o języku propagandy, prawda? Że najpierw musi być zgoda na to, żeby ci inni nie byli ludźmi. Prawda? Więc na przykład słyszysz, że nie wiem...
Ktoś jest ideologią.
Ideologią, zarazą, tak. plaga.
Tak, plaga, tak.
Prawda? Czyli mamy tak...
Zalew, tak?
Tak. I teraz mhm. zobaczcie, jak jest plaga plus jakieś słowo wartościowane negatywnie, to w tobie się budzi strach. Mm-hmm. Ale ginie ci z oczu to, że to są dzieci, kobiety, mężczyźni, nie? Mm-hmm. I to, wiesz, więc to wszystko, o czym tutaj mówimy, to działa i na poziomie, wiesz, 1:1, i na poziomie globalnym, ale mechanizm jest zawsze ten sam. Najpierw muszę w języku przestać widzieć w tobie człowieka, żebym cię mogła fizycznie, wiesz, no...
To jest wszystko bardzo interesujące i pasuje nam też do tego, o co chciałabym się spytać, mianowicie chciałabym się spytać o manipulację, jak no. ją w tym języku właśnie rozsupływać te konstrukcje
tak.
właśnie,
jak
które są
szyfry,
pozornie
prawda?
Sympatyczne na przykład mhm. i nam życzliwe. Ty to wpiszesz w tej książce bardzo często podczas jakiego, nie wiem, zwykłego spotkania mhm. przy kawie, tak? Że koleżanka ci mówi, lepiej wyglądałaś w poprzedniej fryzurze, tak?
A ty to... pytasz, po co mi to mówisz?
Tak, ale to wiecie, zróbmy porządek. Pierwsza
Dobra.
Sprawa jest taka, i to Zosia złapała się istotę tego, że jeżeli my czujemy sprzeciw, to dajmy sobie do tego prawo. Bo nie wiem jak wy, ale ja bardzo długo, zanim jeszcze sama trafiłam na swoją terapię, miałam coś takiego, że ja przesadzam, że jestem przewrażliwiona. I to był ten pierwszy moment, kiedy tak naprawdę ja zdradziłam siebie. Bo jeżeli coś we mnie budzi sprzeciw, a zaraz wam powiem, co budzi w nas sprzeciw, to znaczy, że moje ciało tego nie chce. Nie? Mhm. I teraz co budzi sprzeciw? Sprzeciw budzi w nas, bez naszej zgody, wejście w naszą tak zwaną strefę wpływów, czyli nasze rzeczy prywatne. Pierwsze to jest ciało. Prawda? Bo bardzo wiele osób się dziwi, dlaczego powiedzenie komuś, ale ci ładnie w tej, albo fajnie, że schudłaś, ktoś odbiera negatywnie. Mhm. Prawda? Ktoś się cieszy, ktoś negatywnie. Ale odbiera negatywnie ta osoba, której ciało zostało zabrane, bo na przykład w rodzinie cały czas było komentowane. Nie? Mhm. I wiesz, i samo dotknięcie ciała tak groszy trochę, jak ja bym cię, wiesz, bez twojej zgody dotknęła. Więc żeby był porządek, bo nowy rok. To jest cielesność. To jest nasze życie prywatne. Ja nie wiem jak wy, ja jak miałam swojego ówczesnego chłopaka, późniejszego męża, to cała rodzina po prostu komentowała. Mhm. I nawet jak komentowali pozytywnie, to on był, wiesz, jakimś takim elementem, myślę, że w drugą stronę też.
Takim obiektem, takim eksponatem.
Wiesz, jak mówisz, tak, ale obiekt, eksponat, zwróć uwagę, tam jest, to jest rzecz, to nie był człowiek. Prawda? Czyli tam ja nie słyszałam od dorosłych, słuchajcie, tworzycie związek, kochacie się, my wam podpowiemy, jak to zrobić lepiej, albo gdzie są pułapki, tylko my dla dorosłych wtedy, to wiem, to były inne czasy, byliśmy takimi obiektami, wiesz, do takich podśmiechiwaniek, nie? A, kupił jej kwiaty, a to, a czekała, nie? No więc drugie to jest nasze życie prywatne. Tu ze szczególną empatią się zwracam do osób, które są osobami homoseksualnymi, osobami niebinarnymi, osobami transpłciowymi. Czyli dla tych z was, którzy szukacie swojej tożsamości, a jej jeszcze polszczyzna wam nie daje. prawda? Bo dopiero się ten język tworzy. Mm-hmm. Dajcie sobie prawo do czucia tego, tak? Bo teraz zobaczcie, co się dzieje. Ja to bardzo widzę, akurat pracuję w Instytucie Dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i mamy bardzo dużo i osób niebinarnych, i transpłciowych. A poza tym też z racji tego, o czym prowadzę zajęcia, te osoby przychodzą do mnie na zajęcia. Mm-hmm. I bardzo często jest tak, że na przykład, mówię to o osobach transpłciowych, rodzina, wiesz, ona nie rozumie, ta rodzina. Mówi, urodziłam córkę. Dlaczego mam do ciebie mówić? I tu jest imię, prawda? I wiesz, i teraz problem polega na tym, że ta osoba po prostu nie jest widziana. Prawda? A to jest jej bardzo ważna rzecz, tak? Prawda? Już dzisiaj Ksawery, to za zgodą imię używam. Kiedyś to nie był Ksawery, prawda? Mhm. I mama, mimo że sąd nakazał, nie. Prawda? Więc drugie nasze, to jest nasze właśnie życie prywatne, ale szczególnie jeżeli nasza tożsamość, ta seksualna, płciowa jest nietypowa, czy nie prototypowa, byśmy powiedzieli. Nie w sensie dziwna, tylko w sensie statystyki, mhm. nie? I to jest druga rzecz. A trzecia to jest nasze życie prywatne, nie? Czyli zobacz, jak tutaj w kuluarach mi powiedziałaś o tym, że masz zwierzę, to ja mogę się od tego odwołać, tak? Też tak. Ci opowiedziałam o moim zwierzęciu. I jeszcze zwierzęta są w miarę bezpieczne, ale już z dziećmi, prawda? Jak powiemy sobie, czy jak wam powiem, czy wiecie z książki, że mam córkę, to już spoko, to ja daję zgodę na to, żeby mnie zapytać o macierzyństwo. Ale ja już na przykład czekam, aż w języku ktoś mnie wpuści. Prawda? Mnie się bardzo podoba, ostatnio studentka zrobiła ze mną wywiad, który zatytułowała audio, więc jestem, prawda? Ja słucham najpierw, gdzie mnie wpuścisz.
Okej.
Okay. Nie? A to, co robi nasza rodzina? Wjeżdża czołgiem, wiesz, bez naszej zgody, nie?
Nie biorąc tak. jeńców.
Tak, ale jest. Absolutnie, wiesz.
Tylko takim czołgiem, wiesz, z taką muzyczką świąteczną. Na takie lampki dookoła. I na pewno.
Czołgiem zaprzężonym w reniferki.
Ja lata temu przeprowadziłam się z centrum Krakowa pod Kraków, mieszkam na wsi teraz i nie zapomnę, jak wiesz, pierwsza wizyta z tą młodą dziewczyną, mam małe dziecko, zapraszam tam całą rodzinę i tak dalej i wjeżdża ciocia. A cóżeś se taki kolor kanapy zrobiła? Jak ty to będziesz czyścić, nie? Wiesz, a ja po
jasna,
prostu...
zgadnę, że jasna, jasna tak?
Tak, a jeździ w ogóle, najlepiej szarym mydłem, nie? I teraz zobacz, bo mówisz, czy zła intencja. Ciocia chciała być przydatna. Mhm. Ciocia chciała się poczuć ważna, bo się zna na tych kanapach, tak? A ja się nie znałam, no bo skąd, nie? Natomiast mnie to zabolało, bo ja byłam, wiesz, debiutantka. Ja byłam młodziutka, ja chciałam, żeby im oni się czuli dobrze. Wiesz, podobnie było z jedzeniem, ugotowałam, a ciocia w dobrej wierze. Ale to sobie daj kropelki tam, wiesz, kwasku cytrynowego, to się lepiej ubiją białka, nie? Co ja słyszę? Jestem do kitu. Bo moja beza nie jest taka, jak powinna być. Nie? Wiesz, i teraz jak mówisz o tym, to oni chcą dobrze. Da? Natomiast jak my to odbieramy, kiedy ten kawałek z naszą ważnością jest niezałatwiony, że ty mi mówisz, to jest do kitu. Nie? No. I to jest dla mnie niesamowite, że my, zobaczcie, ja nie wiem jak wy, ale w szkole ja tylko słyszałam, co źle.
Mm-hmm. To prawda. Nie przypominam sobie, żeby nas chwalono.
Ale nawet wiesz, tak wiesz, w ogóle ci powiedzieć, nie? Fajne to jest, nie? My w ogóle nie jesteśmy przyzwyczajone do tego.
Jesteście fajną klasą? No nie wiem, ile osób z naszego pokolenia.
Ale rzeczywiście mam wrażenie, że w ogóle myślimy, że szkolnictwo oraz wychowanie polega na wytykaniu błędów, żeby dzieci miały czas to poprawić, żeby świat im tego potem nie wytknął, prawda? Tak, żeby były przygotowane na to.
My to robimy z miłości, tak? No to prawda, znaczy, ja ją uprzedzę, że ktoś jej powie, że na przykład jest za mała albo za duża, nie? Zamiast, wiesz, stać murem. No więc czekaj, bo robimy porządki. Więc są w tej naszej strefie wpływów. Nasza fizjologia, życie prywatne, nasza tożsamość płciowa. I to jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, że wiesz, język nie jest tak do końca wprost. Manipulacja tym się różni od komunikacji, że w komunikacji, jak odkryjesz moją intencję, to mamy szansę się zbliżyć. Czyli jeżeli ja wam powiem, dziewczyny, przyszłam tutaj, bo chcę was i nasze słuchaczki, naszych słuchaczy przekonać, że język jest ważny i ktoś powie, no przekonuje mnie, to mamy szansę być bliżej. Okay. Nie? A manipulacja jest wtedy, kiedy jak odkryjesz moją intencję, to ja przestaję być skuteczna. Podam ci przykład, tak? Jeżeli tutaj przychodzę do was i na przykład będę mówiła, słuchajcie, jest styczeń, no brakuje nam witamin, przemycę nazwę witamina, później się dowiecie, że mam firmę, która produkuje te witaminy i tak naprawdę była kryptoreklama, to poczujecie się oszukane. Nie? Ja was stracę raz na zawsze. Czyli w manipulacji chodzi o to, żebyśmy nie odkryły intencji, bo jak odkryjemy, to manipulacja przestaje działać. I teraz, wiesz, ja bardzo często robię tak, jak ktoś próbuje mnie zmanipulować, że domniemuję, że tego nie chciał. Czyli może nie miałaś złych intencji,
ale, Sosiu, tak jak ty chciałaś.
No. Ale poczułam się trochę zmanipulowana, że tu mi wrzucasz witaminy.
Czyli używasz tego słowa po prostu.
Tak, ja się poczułam, co nie znaczy, że ty chciałaś mnie zmanipulować.
Zmanipulowana, tak. Nazywasz to.
I wiesz, to są drobiazgi, nie? Albo wrobione, ja mówię częściej. Aha. Ale ja jestem spod Krakowa. Nie? Że mnie chcesz wrobić, nie? Okay. Wiesz, no, dla mnie pytaniem, którego u mnie budzi po prostu od razu sprzeciw, to jest, co robisz wieczorem? Prawda? Bo tam jest pytanie, wrobię cię w coś.
Niewinne.
Tak. Tak. I tam, zobaczcie, tam nigdy nie ma, bo mam dla ciebie bilety na Coldplaya. Nie. Tam jest, my mamy bilety na Coldplaya, zostań z naszą siódemką dzieci i siedmioma psami. Nie?
Tak, no. Tak jest.
I wiesz, to jest takie pytanie, ono jest pozornie niewinne. Ale ja nie wiem, jak wy, jak ja je słyszę, to od razu, a co? Nie? Na
tak, rozmawiałyśmy o tym z Joasią, że zdecydowanie to często brzmi jak pułapka. Jeżeli
nie jest?
jesteś przygotowana i czujna, to możesz w nią wpaść. Takie
a to może
poczucie.
Inaczej cię zapytam, czy masz sytuację, gdzie potem było coś fajnego? Bo ja nie znam.
No chyba się zdarza czasem, no powiedzmy przyjęcie niespodzianka urodzinowe. Tak. A co robisz wieczorem? No dobra. A tu boom.
Ale dla mnie
okazuje się, że jesteś miła.
Tak, jedną z ciekawszych właśnie takich rad, których tu udzielasz tam pod każdym, pod koniec każdego rozdziału twojej książki Mówię, więc jestem. Są takie rady, czy najważniejsze rzeczy do zapamiętania, to była ta, też rozmawiałyśmy z Zosią o tym, że też to Zosia zapamiętała, że władzę ma ten, kto
rozumie język.
Kto rozumie język i kto tworzy...
Tak, scenę, konstruuje scenę.
Konstruuje scenę. Ty, właśnie
ty używasz bardzo, takiego sformułowania,
tak, tak to nazwałaś. Czyli kiedy czujesz, że musisz się z czegoś tłumaczyć, to od razu wiesz, kto jest u władzy. I te pytania, one też mają na celu takie jakby, tak jakby wrobienie cię w roli petenta nagle. Była równa sytuacja, tak? Przyszliście na tym samym poziomie, a tu nagle jest teraz ktoś jest wyżej, a ty jesteś niżej. I ty się orientujesz po jakimś czasie. Rzeczywiście, no bo ktoś cię pyta, a gdzie jedziesz na przykład na wakacje? Malediwy. Ktoś, Malediwy.
Bo kto bogatemu zabroni?
Prawda? I ty mówisz, no ale wiesz, odkładaliśmy. Po co my to robimy
tak,
po prostu?
Po co się tłumaczymy?
To ciekawe, że o tym mówisz, bo właśnie w pociągu rozmawiałam z koleżanką, bo ja się teraz zajmuję wstydem w języku. Z tą książką o chorobie alkoholowej. I że bardzo często jest tak na przykład, że ta dziewczyna mi o tym napisała, że ona nie jest w stanie publicznie zjeść, nie komentując. Na przykład, wiesz, bierze sobie ciasto i mówi, ja w ogóle nie jem słodyczy, dzisiaj wyjątkowo. A później jest wściekła na siebie, że się tłumaczy. Prawda? I ona teraz, to jest też ważne w tej opowieści, że ona postrzega siebie jako osobę z nadwagą, przy czym nie ma do tego podejścia, że całą pozytywną, tylko raczej ma no, to jest
poczucie
jej
winy.
Tak, jest poczuciem wstydu, tak? A natomiast jej wygląd wynika z po prostu problemu z hormonami. I teraz ona mówi, ja to wszystkim opowiadam. A ja mówię, a tam nie masz takiego kawałka też z kontroli, że chcesz, żeby ktoś nie pomyślał, ale się obżera, w związku z tym ma, powiedzmy, trochę więcej ciała, tylko, że ty chcesz go przekonać, że, nie? Że tam jest taki kawałek kontroli, ale to jest złudne. Bo przecież nie mamy wpływu na to, co ludzie o nas myślą, więc później jesteś wściekła na siebie, że się wypuściłaś. Bo wiesz, jeszcze my zapominamy o tym, że jak ja ci się tłumaczę, to ja cię wpuszczam w moją prywatność. Prawda? No bo teraz wyobraź sobie, że ci się tłumaczę. Wiesz, to przez hormony. I ty mnie pytasz, jakie hormony.
No tak.
I na przykład to jest nie ja dojrzała baba, tylko młoda dziewczyna. Ona wiedziała przez tabletki antykoncepcyjne. To ona ci informuje nie wprost, na przykład, że jest aktywna seksualnie. Prawda? I teraz wiesz, czy ona sobie tego życzy? Czy ona później nie ma takiego wrażenia, że ona zdradziła siebie, żeby ochronić twarz?
Dokładnie. I ty mówisz, żeby wtedy... A czemu chcesz to wiedzieć? Takie zwykłe, proste pytanie.
Ale wiesz, dla mnie zdanie klucz, to ja, moim zdaniem to było takie... To jest zdanie, pozwól się innym mylić na swój temat. Wiesz,
ładne.
Że my tak bardzo chcemy kontrolować, wiesz. Że wiesz, no to sobie pomyśl, że wiesz, że... Ja wiem, nie? Wiecie, ja się tak wymądrzam, ale...
No właśnie, czy ty jesteś mistrzynią, jesteś riposty, jestem bardzo ciekawa.
Dzisiaj było świetnie, jechałam do was i ja rzeczywiście buduję wizerunek i rzeczywiście nie, staram się nie jeść, powiedzmy, w McDonald'ach i takich rzeczach. I jechałam do was i oprowadzała mnie na dworcu koleżanka, która została z moimi psami i mówi, że ma ochotę na kawę. Ja mówię, dobra, no to chodź kupimy. I teraz tak, wiecie, pewne sieciówki amerykańskie, spoko. Ona mówi, wiesz co, ale ja lubię kawę z maka. I teraz ja miałam, wiesz, śmiejesz się, wejdę, ktoś mnie zobaczy, wiesz, Galeria Krakowska, główne miejsce w Krakowie, a przecież ja nie jem, nie? I teraz weszłam oczywiście, wiesz, akurat zaprosiłam ją na tą kawę, kupiłam jej tą kawę, ale cały czas, wiesz, pytasz się, dygałam, czy ktoś...
Dla koleżanki.
I mało tego, co ja bym powiedziała, tylko kawę.
A, no tak.
A później przypomniałam sobie sytuację, jak lata temu w Ikei byłam koleżanka siedziała z dwójką dzieci i mówi, ale my dzisiaj wyjątkowo jemy, a synek mówi, co ty mamo, co niedzielę tu jesteśmy, bo ci się nie chce gotować, nie?
Kochane dzieci, no.
Ale jaki tam mamy kawałek? Zobaczcie dziewczyny, jeżeli my nie gotujemy, to jesteśmy gorsze, nie? No, wiesz, a tak naprawdę co kogo to obchodzi, co ja w tym McDonaldzie robiłam? Tak, ja wiem, czy jem, czy nie jem, ale nie, ja bym chciała zachować taki wizerunek,
tak,
wiesz.
Tak.
Ja już mam dorosłą córkę, ale jak córka była mała, to w ogóle co ty? Żeby ktoś pomyślał, nie? No, i wiesz, to jest znowu ta iluzja, no bo ty i tak wiesz, jak ja jestem, jak, wiesz, mieszkasz ze mną, czy blisko, czy pracujemy razem, nie?
Tak.
Wiesz, ja podpalam te papierosy pod robotą, czy nie?
Nie.
Ale co się dzieje? Większość ludzi stoi, kurczę, chyba z 2 lata papierosa w ustach nie miałam, nie? No.
Chcę prowadzić tu pewien twist, bo cały czas mówimy o języku i o tym, co jest ukryte w języku i zaszyfrowane. A ja chciałabym spytać o milczenie i potencjał milczenia. A szczególnie myślę o tym ostatnio, po obejrzeniu filmu Pryszcila, najnowszego filmu Sofii Coppoli, bo to jest opowieść o Pryszcili Presley, która jako 14-letnia dziewczyna została wypatrzona przez Elvisa, on sobie ją wybrał na przyszłą żonę i jeszcze przez lata ją tak szkolił jakby do tej roli. W pewnym momencie już ją zamknął w Graceland pod kuratelą swojego ojca i ona tak dojrzewała na przyszłą żonę. I to jest z jednej strony taka trochę opowieść o księżniczce w wysokiej wieży, która czeka na księcia, ale dla mnie, myśląc o języku, to jest także taka opowieść o milczeniu, o przemilczeniach i niedopowiedzeniach. Bo to, co dzieje się z Elvisem, to my możemy jako widzowie i widzki się tego domyśleć, że on ma problemy już wtedy ze środkami nasennymi, że ma na pewno bardzo bałagan w swoim takim życiu uczuciowym, pewnie też erotycznym. I tego się wszystkiego domyślamy, natomiast na pewno to nie zostało ani w jednej chwili powiedziane to tej młodziutkiej dziewczynie, jaką jest Pryszcila. I mam takie poczucie, że to niemówienie i takie właśnie półsłowa tylko i takie udawanie, że coś się mówi, jakby co to ja powiem, że ty się nie domyśliłaś na jakimś etapie, jest równie niebezpieczne jak mówienie niewłaściwych rzeczy, takie pułapki językowe. Kiedy się zaczyna, prawda, kiedy się kończy dyskrecja, kiedy się kończy zachowywanie pewnych rzeczy dla siebie, a kiedy zaczyna manipulacja w tym milczeniu, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie.
Tak, ale zaczęłabym od tego, jak nawet powiedziałaś, o tym powiedziałaś, Elvis sobie ją wypatrzył, prawda? Tam jest ten zaimek sobie.
Musisz bardzo uważać na słowa.
W tym towarzystwie.
Ale towarzysz, ja teraz to powiedziałaś, jakby to był zarzut, nie? No, bo my...
Nie, to miał być żart.
Ja wiem,
jesteś przewrażliwiony.
Mówiłam to dla twojego dobra.
Oczywiście. Ale dlaczego ten żart jest śmieszny? Bo wiesz, że mógłby nie być żartem, nie?
Tak, w sensie, no, tak, o to mi chodzi. No i że wiem, że zrozumiesz go jako...
Tak, czyli liczysz na to, że nas połączy ironia. Tak. Ale bo za dużo dyskrecji. Dygresji, nie dyskrecji. Dyskrecja jest ważna. I teraz jak mówisz sobie, to mówisz, on szukał, wyszukał śliczną dziewczynkę i sobie ją urobił. I teraz w tym milczeniu jest taki kawałek trochę, jak jest w bajce o Syrence Małej, prawda? To znaczy ona z miłości, nie wiemy czy do niego, ja jeszcze tego filmu nie widziałam, ale ja bym powiedziała, że tam raczej jak opowiadasz, z miłości do iluzji świata idealnego, prawda? Bo domyślam się, że dla 14-latki to wydawało się, że to jest rycerz na białym koniu. Jaką cenę zapłaciła? Pozbawiła się głosu. Prawda? Bo prawdopodobnie on ją ubierał, czesał, urabiał dla siebie, tak żeby też pewno spełniała jego oczekiwania. Czy...
Wychowywał ją.
No widzisz, a teraz popatrz, w czasowniku wychować nie mamy seksualności, a to była żona. Nie? I teraz nawet język ci podpowiadał wychować, prawda? A w wychowaniu seksualność jest tabu. Czy jak mówimy, mężczyzna wychował sobie żonę, to coś tam jest nie tak, nie?
Już od razu wiemy, że coś
od razu
jest
coś
nie
tak, znika, no. Tak wiemy. Jak to jest z tym milczeniem? Z milczeniem jest tak, że ono, to, wiecie, nigdy nie ma w języku, że coś jest dobre albo złe. Milczenie nas może zbliżać, prawda? Bo są takie sytuacje, kiedy, wiesz, są pewne osoby, z którymi możemy milczeć i jest nam blisko. Natomiast dla mnie najważniejsze, przy kim to milczenie jest dla mnie krępujące. I one jest krępujące wtedy, kiedy ja się boję, że jeżeli na przykład cały czas z Asią teraz nie gadam i zrobi się milcząca cisza, to może Asia dotknie jakiś temat, który jest między nami tabu.
Okej.
Na przykład we wszystkich rodzinach dysfunkcyjnych. Albo zobaczcie, w ogóle nie gadają, albo peplają. Natomiast dialog zaczyna się wtedy, kiedy jest miejsce na wahanie. Nie może być wahanie w rodzinie dysfunkcyjnej, bo ktoś by mógł zapytać, ej, dlaczego my nie jesteśmy, tak, wiesz, dlaczego tata zawsze wraca pijany. I wtedy jest takie, ja sobie to nazywam takie ściśnięcie narracyjne. Wszystko jest tam upchane, nie? Natomiast w momencie, kiedy chodzi mi o to, że milczenie może być, wiesz, takim mieczem, nie? Można nas karać milczeniem, wiesz, ale równocześnie może też nas zbliżać. Tak? Bo dla mnie intymność, nie ma intymności bez milczenia. Mhm. Ale na czym ona polega? Na tym, że ja mogę, bo wiecie, to pójdę troszkę w bok, ale będzie na temat. Jedna z takich ważniejszych dla mnie postaci, powiedzmy, z tego świata psychologicznego, bo jak mówię, nie jestem psycholożką, Estelle Perel mówi o tym, że my nie zdradzamy kogoś, dlatego że ktoś inny się nam spodobał, tylko zdradzamy dla obrazu siebie w oczach tego drugiego. Mm-hmm. Nie? I teraz sobie wyobrażam, że ten Elvis tej malutkiej dziewczynie zrobił jej obraz świata idealnego. Tylko ona nie mogła się sprzeciwić, nie?
Tak, nie miała prawa głosu.
Nie miała prawa głosu, tak? Czyli kiedy ona mówiła prawdopodobnie, słuchaj, wolałabym inaczej, to on mówił, mało ci?
A inna na twoim miejscu.
Na twoim miejscu jest tu tłum, mm-hmm. prawda, kandodatek, prawda? Albo za dobrze ci, rozpiściłem cię. Nie? Prawda? Mhm. Albo pod Krakowem by się powiedziało, poprzewracało się, nie? W głowie albo w innej części ciała, nie?
W głowie,
tak? I teraz jak pytasz o to milczenie, to dla mnie to jest kluczowe. Wiesz, ja oczywiście nałogowo, jak wiecie, podsłuchuję ludzi.
I już wiemy.
I jak podsłuchuję, to...
W pociągach zwłaszcza się to zdarza.
Wszędzie, a nie w knajpach. Wszędzie.
Uwaga,
wszędzie,
uwaga, tak.
Wszędzie podsłuchuję.
Uwaga, uwaga. Jesteście podsłuchiwani.
Zawsze, zawsze. I teraz jak ja podsłuchuję, to wiesz, patrzę się na przykład, teraz jak do was jechałam w pociągu, czy ta cisza jest bezpieczna, czy to czujesz? Bo jak ona jest zagrażająca, to ci się spinają ramiona. Są tacy ludzie, nie, że wchodzicie i nie? A są tacy ludzie na przykład, że fajnie jest pomilczeć.
Wiesz, to wszystko brzmi bardzo rozsądnie, ale z drugiej strony też zastanawiałyśmy się z Joasią, jak przejść ten moment zmiany w takiej innej komunikacji, że ten moment często jest trudny, bo on się wydaje, mówiliśmy tu o scenie trochę w innym kontekście, to kto rządzi na tej scenie komunikacji, ale ja chcę, jakby chcę się zastanowić troszkę też nad tym, jak, że czasem się czujemy, używając tych już takich bardzo otwartych form, jakbyśmy my występowali na scenie jako aktorzy, którzy muszą jakieś te mądre, inteligentne formułki wygłaszać,
nie,
prawda?
Nie wiem, o czym mówisz.
Źle się czuję, kiedy ty. Zamiast tak, no, ty zawsze, ty nigdy.
To właśnie, to są te główne zarzuty przeciwko tym takim konstrukcjom porozumienia bez przemocy, że one są takie sztuczne, że nikt tak nie mówi.
I wiesz, i czujesz
tak
się jak aktorka we własnym filmie, że nie jesteś trochę tutaj sobą.
Ja to obserwowałam, jak moja córka była mała i miałam takie wrażenie na przykład, że rodzice w przedszkolach, widziałam, kto jaką książkę przeczytał.
Tak.
Nie? I to było tak, tak sztuczne.
Tak.
Nie? Rozumiem, że się złościsz, mam przestrzeń na twoje trudne, ale zawiąż buciki, nie?
No.
A to ładnie.
Ale gdy... Dziecko wali piąstkami w tym czasie.
O, widzę, że dlatego, że nie twojej złości wzrosło. Czy dlatego, że nie wzięłam, wiesz, bucików zielonych, tylko czerwonych, nie?
Śmiejemy się, śmiejemy, ale to wszystko ma sens, co ona mówi w sumie, czy nie?
Wiesz co, ja bym powiedziała...
Czy nie ma sensu, jeśli...
teraz będziesz ze mnie zrobić wyrocznie, a ja ucieknę z tego, z tej roli. Nie, wracaj, żeby był porządek, bo ty mówisz o tym, Zosiu...
Lubisz porządek, widzę.
Dobrze, to... Nie, mam postanowienie noworoczne, że zrobię porządek.
Nie wiem, czemu się tak w taką rolę teraz bawię. Nie wiem, czemu chcę to w żart. No
wiesz
dobrze.
Co, a ja ci mogę ci powiedzieć,
a,
co?
A, możesz dobra powiedzieć.
Mnie, żeby był porządek.
Dobra.
Mnie się wydaje, Joasiu, że czujemy, że podobnie czujemy ironię.
Okej. Okay. Dobrze, podoba mi się ta odpowiedź. No.
I teraz ty mnie testujesz, czy tak na pewno jest, nie? A ja tu jestem, ta prywatna część mnie, która, wiesz, absolutnie okay, nie mam bliskości bez ironii, ma ochotę sobie z tobą, wiesz, pożartować, a równocześnie ty jesteś tutaj po to, żeby powiedzieć coś mądrego,
tak,
nie?
Ale rzeczywiście jest też tak, że ja lubię wyłapywać słówka, więc no, może to nas też łączy.
To mnie nakręca, nie? No
tak,
bo ja tu jestem po to, żeby się tym słówkom przyglądać, nie?
Tak.
I widzisz, i teraz jest głupio, bo zapomniałam, co chciałam Zosi powiedzieć.
A już nasza dziewczynka waląca.
Nie, wcześniej coś było. I teraz popatrzcie, jest tak, że nie wiem, ja czy wy, rodziłyśmy się w pewnym systemie językowym. W systemie językowym było tak, ja, moim. Dziewczynka nie przeklina.
Tak.
Nie złości się. Smutna podkówka, wszystkim zepsułaś humor. Tak fajnie było, weszłaś tą swoją podkówką, zepsułaś humor. Czyli nie smuciłam się, nie wolno mi było przeklinać, nie? I teraz dzieje się sytuacja taka, że czuję poddenerwowanie mocne, tak? I co mówi system językowy? System językowy mi mówi, jak przeklniesz, to cię wykluczą na poziomie symbolicznym, nie? I teraz jeżeli rodzina jest trudna czy zaburzona, to ja się boję. W związku z tym, wiesz, we mnie się gotuje, nie wiem, co z tym zrobić, ale nie przeklnę, bo się boję wykluczenia. I później pojawia się mądra książka typu Berger i What the F i mówi, super, przeklinajcie. Albo przychodzi cudowny rok i Polki wychodzą na ulicę z hasłem wypier, nie? I nagle,
Możemy to powiedzieć.
No to słuchajcie, przychodzi no, ten, ja pamiętam to do dziś, że dostałam zdjęcie i widzę hasło wypierdalać, które jest bardzo ciekawe, zwróćcie uwagę, że tam jest bezokolicznik. Czyli myśmy byłyśmy już tak wściekłe, że nie bez okoliczności byłyśmy po prostu wkurwione, jeżeli tu można to powiedzieć, tak? I teraz zobacz, co się dzieje. Część mnie, która mówi, Jezu, wreszcie mogę czuć złość, mówi, wow, ale jest jeszcze we mnie taka, wiesz, sumienna Gosia, która mówi, zaraz ci się pokażę, bo nie wolno ci przeklinać. Mhm. I teraz to, o czym mówisz, Zosiu, to jest tak zwane przełamanie systemu. Czyli w tamtej wspólnocie, no ja sobie nie wyobrażam u mnie w domu powiedzieć wypierdala, że w ogóle nie było takiej opcji, nie? A później idę z tym hasłem przez ulicę.
Z dumą.
Wiesz, ale z dysonansem poznawczym. Nie? Bo mój tata już dawno nie żyje. Ale wiesz, cały czas szukam jego twarzy, nie? I co widzę chłopa, to sobie myślę, że zaraz zobaczę ten palec, który mówi...
Oj, Gosia, nie tak cię wychowałem.
Nie tak cię wychowałem, dokładnie, nie? No, i wiesz, i to nie jest... I chodzi mi o to, że... Wiesz, bo my mamy takie przekonanie, że ta nasza narracja jest spójna. No nie. Bo ja jako mama jestem inna niż jako osoba kierująca samochodem po Warszawie. A jeszcze inna jestem, jak próbuję coś w urzędzie skarbowym załatwić.
Czy jako wykładowczyni też, tak?
Tak, żeby jako wykładowczyni taką na przykład tak? Nie używam przekleństw, tak? Nie wolno mi tego zrobić. A jak robię na przykład o języku depresji czy o tym, to oni mogą użyć wulgaryzm, ale ja dla ich komfortu.
Okay.
Dlaczego? Dlatego, że wulgaryzmy zmniejszają dystans, nie? No, natomiast jak, wiesz, jak już na przykład oni się obronią, przechodzimy na ty, no to już mogę być ta prywatna,
no tak,
nie?
Tak.
Dla mnie to jest uczciwe. To znaczy, im ktoś jest bliżej mnie, tym bardziej jestem ta autentyczna. Natomiast w robocie jestem w roli. Tak? I tam to rola polega nie na tym, wiecie, że mam jakieś wyobrażenia abstrakcyjne, tylko rola polega na tym, że ja mam dać maksymalny komfort uczestnikom zajęć. Nie? I on polega na tym, że ja mam maksymalnie schować się, zejść ze sceny, tak? I doświetlić, tak? I teraz wiecie, jeżeli mam w grupie 3 osoby, teraz mam taką grupę niebinarną, to ja tą niebinarność podkreślam, bo wiem, że oni tego gdzie indziej nie usłyszą. A już na przykład osobami homoseksualnymi tak nie mam, bo myślę, że jednak mimo tej homofobii poprzedniej partii, to jednak mamy takie oswojenie i jakby w moim wspólnocie, tak, prawda? Więc bardziej się troszczę o tych, którzy wiem, że są gdzieś indziej wykluczeni.
Okay.
I ja tam nie jestem ważna. W momencie, kiedy zamykam kluczyki, czy wsiadam do samochodu, już jestem ta prywatna. I jak się coś trudnego wydarza, to się wydarza. I teraz wiesz, my nie mamy zgody na taką niespójność. Tak? No bo jesteś prywatnie, wiesz, w knajpie z dziewczynami, i, znaczy ktoś jest, no, prawda? I przeklina. No wiesz, to przecież ty masz małe dziecko w domu. Patrz, i zawstydzamy. Nie? No, jak możesz tak przeklinać? Wrócisz do domu? Spojrzysz dziecku w oczy? Nie? No. A o czym to jest kawałek? Że ta mama młoda przez chwilę chciała nie być mamą. I to jest okej. Okay. I to nie znaczy, że nie kocha swojego dziecka. A my mamy od razu, nie? No. Wiesz, i to o tej niespójności też. Że tak ludzie nas niesamowicie, zobaczcie, jakby weryfikują. Nie? Wiesz. No taka niby wielka, wiesz, ten, a w McDonaldzie stoi.
No właśnie, ale wtedy, kiedy w związku się spotykasz, prawda? I chodzi też o to, że latami komunikowałaś się jakoś ze swoją partnerką czy partnerem i nagle jakby starasz się używać takiego języka, jakim się powinno mówić, żeby tak, żeby jakoś rozwiązywać konflikty, nie żeby nie wracać do ciągłych ale takich rozdrapywania ran. I czujesz się z tym nienaturalnie, tak? Czujesz, jakbyś coś odgrywała, bo to nie jesteś ty, masz takie wrażenie.
Uśmiecham się, że masz taką idealistyczną wizję świata, że ludzie chcą się dogadywać. Ja tak sobie pomyślałam, że chciałabym żyć w twoim świecie. Bo jak ja słucham ludzi, to bardzo wielu ludziom w ogóle nie pasuje ten język, nie dlatego, że on jest gorszy czy lepszy, tylko
czy nienaturalny.
Czy nienaturalny, tylko że on podświetla te kawałki, do których oni nie mają zgody. Nie? Wiesz, takim przykładem dla mnie bardzo dobrym jest taka sytuacja, kiedy dzieje się, dzieją się takie straszne sytuacje, typu zakatowane jest dziecko, tak? Ten Kamilek czy coś, taki mały chłopczyk. No straszliwa sytuacja. I teraz zobaczcie, co nie powiemy o tej tragedii, to i tak to jest za mało w stosunku do tym, co ci rodzice mu zrobili. Nie? I teraz z jednej strony jakby rozumiem, sama nie mogłam, w ogóle nie mogłam sobie poradzić z tą sytuacją, ale równocześnie jako osoba od języka słyszę, że wiele osób wyszukuje takich sytuacji, żeby się bezpiecznie pozłościć. Co nie powiesz o Trynkiewiczu i tak jest niczym przed tym, co ten człowiek zrobił tym chłopcom, prawda? I teraz niektórzy ludzie mają w stosunku do dzieci, niektórzy mają w stosunku do konkretnej sytuacji, w Strefie Gazy czy w Ukrainie, niektórzy mają na przykład do zwierząt, nie ma znaczenia. Ale ja słyszę, że oni wyszukują, wiesz, ze świata takie, wyszukują nieświadomie, żeby móc się bezpiecznie pozłościć. I teraz wiesz, jak temu powiesz, słuchaj, bądź empatyczny i pogadajmy o twojej złości, to cała, wszystko w nim mówi, nie chcę, bo ja się chcę złościć. Nie? Tak samo wiesz, jak mówimy o ironii. Ironia jest super, pod warunkiem, że z drugą osobą mamy jeszcze ten nieironiczny kawałek. Nie?
No tak.
A ja tutaj mogę powiedzieć swoją historię. Mnie wychował głównie tata. W pewnym momencie mama już wyjechała i byłam tylko z tatą. I mój tata nigdy nie był poważny. Jego ulubionym określeniem było idzę. Nie? Albo zajęłabyś się poważnymi rzeczami, a nie wymyślała. I wiesz, ja nie znam z tatą sytuacji, że rozmawiamy o czymś poważnym.
Okay.
Nie? Nawet jak się wydarzało bardzo tragiczne rzeczy w moim życiu, to tata przychodził i mi opowiadał, ale jaja były. Nie? I teraz wiesz, ja już wiedząc, ja już byłam po doktoracie o umniejszaniu, ten doktorat o umniejszaniu, bo mój tata mnie umniejszał. I próbowałam z ojcem pogadać, nie? I ja mówię, zaprosiłam go na takie wystąpienie, mówię, tato, wszystkie przykłady były z ciebie. Ja mówię, no. I obśmiał to, wiesz. I ja dużo lat minęło, chodzi mi o to, że Zosiu, w twoim świecie, wiesz, tata by powiedział, dziękuję córko, że mi uświadomiłaś, że nie mamy jednak, wiesz, dyskursu poważnego, tylko lekki, co może sprawiać, że czujesz się samotna w relacji ze swoim tatą. Tak. Wiesz, mi marzyłabym o takiej sytuacji, nie? No, ojciec do końca swojego życia sobie robił jaja z wszystkich, nie? No. I wiesz, i chodzi mi o to innymi słowy, że ta książka wcale nie jest, wiesz, wielu ludzi myślę, że ma z nią taki kłopot, że wiesz, już nie może udawać, że nie wie, że może nie powinno się z dziecka wyśmiewać, ale to mu pasuje, bo to jest znane. Nie? Bo to jest cały czas ta różnica, czy my chcemy być na osi bezpieczeństwa, czy wolności, nie? I kreatywności. I wiesz, wolność kreatywna zawsze jest ryzykiem.
No ja bym powiedziała, że to, o czym mówisz, dokładnie widać w tak zwanej, mówię tak zwanej, bo nie lubię tego określenia, poprawności politycznej, która bardzo wielu osobom, znaczy, która też językowo się wyraża ostatnio, która zewsząd słyszę, że ludziom się to nie podoba i zastanawiam się, czy to nie wynika też z tego, że my po prostu nie chcemy pracować nad własnym językiem, że my nie chcemy, a czemu ja mam mówić, no po angielsku jest to łatwiej, jeśli chodzi o osoby niebinarne, w sensie he, she i they. Czemu ja mam mówić teraz they o jakimś artyście, który ogłosił, że tak chce, żeby do niego mówić. U nas jest to jeszcze bardziej skomplikowane, bo te końcówki są na razie, nawet dla mnie samej, która mam w sobie ochotę, żeby to mówić, są bardzo trudne. Nie umiał mnie. Ja tego troszeczkę jeszcze się muszę troszeczkę podszkolić, żeby wiedzieć, ale chodzi mi o to, że bardzo wiele słyszę głosów na ten temat, czy tego nie jest za dużo, czy oni nie przesadzają, dlaczego ja mam teraz do nich mówić inaczej. I te feminatywy, o których już, przepraszam bardzo, już naprawdę...
Ja już też nie mogę.
Już nie mogę o tym nawet rozmawiać. Chcę, żeby one były elementem, bo nie chcę, żebyśmy tylko o feminatywach tutaj
powiedziały. Ja już też nie mogę.
Widzę, że z tym jest ogromny problem i czy to nie wynika właśnie z tego, o czym mówisz, że ludzie nie chcą się...
Tak,
co zmieniać, dostosowywać? Dlaczego ja mam teraz tak mówić?
Po pierwsze, znowu chciałabym żyć w twoim świecie, jak wierzysz, że się nauczysz konstrukcji niebinarnych, bo to jest sprawa złożona,
no
bo
jest,
popatrzcie,
wiem.
W polszczyźnie rodzaj nijaki zarezerwowany jest dla rzeczy.
Tak.
I teraz osoby niebinarne, przynajmniej część tych osób, bardzo chce stworzyć język niebinarny w oparciu o konstrukcje neutralne, ale też część środowiska czuje się uprzedmiotawiana, bo z historii języka mamy męskoosobowy i niemęskoosobowy.
Tak.
I to jest ogromne wyzwanie dla języka, prawda? To jest pierwsza sprawa. Więc jeżeli wierzysz, że się nauczysz, to ja wtedy chętnie wezmę lekcję, bo ja nie wiem, co z tym zrobić. Uczę się, ale popatrz, nawet jak mówię, osoba studencka, osoba jest rodzaju żeńskiego.
Nie ma jakby ucieczki.
Tak. Nie mam ucieczki, prawda?
Tak.
Teraz osoba poselska, to wyśmiano w Sejmie, tak? Ale osoba jest rodzaju żeńskiego. Z jednej strony postulat jest przepiękny z niebinarnością, ale on jest bardzo trudny do zrealizowania.
W języku polskim.
W języku polskim, bo mamy opór. To jest jedna sprawa. A druga rzecz, o której ty mówisz, to ja ją widzę tak, że, no bo to, jak mówisz o poprawności politycznej, chodzi nam o rasizm, homofobię, co nam chodzi? Chodzi o na przykład konstrukcję osoby z niepełnosprawnością, tak, też, prawda?
Tak, dokładnie, osoby w kryzysie bezdomności, osoby w kryzysie bezdomności,
tak, osoby uchodźcze i tak dalej, i tak dalej. I teraz wiecie, to jest tak, że z jednej strony każdy z tych tematów jest trudny, na przykład kryzys uchodźczy jest bardzo trudny, nie wiem jak wy, ja na przykład bardzo czuję bezradność i bezsilność w związku z tym, co się dzieje. I prywatnie, zobacz, tam jest bardzo silna emocjonalność, prawda? Natomiast ja uważam, że to jest moja prywatna sprawa. Mogę ci prywatnie powiedzieć, Asia, ja nie wiem, co z tym zrobić, prawda? Nie podoba mi się to, co się dzieje na granicy polsko, ale ja nie mam pomysłu, ale w momencie, kiedy już idę w miejsce publiczne, to moje wątpliwości nie są ważne. Ja jestem zobowiązana do języka, który zapewnia tym ludziom godność. Nie? A ludzie, mam wrażenie, w Polsce mamy bardzo słabe poczucie, co jest prywatne, co jest publiczne. Bo to jest, wiesz, dla mnie tematem, który, bo feminatywy to jest jedno, ale drugi temat to jest osoby ciało pozytywne. Że ciało pozytywność zachęca do choroby, jaką jest nadwaga.
Tak, promowanie otyłości.
Ja już nie mogę tego słuchać, prawda? I teraz znowu, wiesz, prywatnie sobie możesz kogoś ocenić. Natomiast publicznie jego ciało jest jego prywatną sprawą. W związku z tym, wiesz, ja nie będę komentować, ewentualnie będę używała takich konstrukcji, jeżeli będę już musiała. No nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy bym musiała, no ale powiedzmy, może są w gabinecie na przykład lekarskim. Nie? Natomiast ludzie, wiesz, by chcieli mieć złoty środek na wszystko, żeby się móc pozłościć, a równocześnie, wiesz...
Nie wiedzą, o co chodzi z tym, że ktoś może mieć coś przeciwko ich językowi.
Tak. I nazywają to cenzurą, teraz już nic nie można powiedzieć.
Teraz już nic w ogóle się przy tobie nie można odezwać, nie? Tak. Bo ja jeszcze, wiesz, na przykład bardzo walczę z takimi gotowcami, kliszami w języku typu małe chińskie rączki.
Prawda?
Ocyganić, ożydzić, prawda?
Tak,
i ja z tym bardzo walczę, ale bardzo wiele osób, szczególnie osób, powiedzmy, z tego starszego rocznika, używa to nieświadomie. Tak?
I teraz... Jak zwrócić uwagę, żeby nie powiedzieć...
No właśnie, a równocześnie nie chcę legitymizować tego, że ktoś się wyśmiewa, że gdzieś pracują dzieci. No nie mam na to zgody, nie? I wiesz, i to jest bardzo trudne z czasem. Szczególnie, wiesz, ja oprócz tego, czym się zajmuję, jeszcze, wiesz, piszę, więc jestem po Polskiej Szkole Reportażu, więc jak robię reportaż, to taka pani, po prostu ona to ma w języku. Ona nie ma feminatywu w języku.
Nie będziesz jej zmieniać języka,
jak ja jej zmienię, ja jej zmienię język, to ja ją stracę jako bohaterkę. Wiesz, ja teraz piszę o chorobie alkoholowej. Ja nie mogę pani pouczać, która, wiesz, całe życie była z mężem alkoholikiem, że, wiesz, czasownik go cyganić nie jest fajny. Ale ja go nie mogę użyć w tekście. Bo to jest nieuczciwe wobec osób pochodzenia romskiego. Po prostu. Nie? I wiesz, ja myślę, że to, wiesz, ludzie się buntują przed wysiłkiem. Ale wysiłek nie polega na tym, żeby oni nie myśleli, że chcemy zmienić ich myślenie, tylko żeby zrozumieli, że to ma swoje konsekwencje. Na myślenie. I że jeżeli mamy konstrukcję, no świetnym przykładem tutaj jest to, co Rada Języka Polskiego zrobiła ze słowem murzyn. Popatrzyła na konteksty, prawda? I nagle Rada Języka Polskiego mówi, słuchajcie, ale nie ma pozytywnego kontekstu murzyn. Prawda? To o to chodzi. Ja wiem, że jest murzynek bambo, ale tam też jest to, sposób, w jaki jest opowiedziany, też nacechowuje pejoratywnie. To może większy szacunek. To samo jest ze słowem Żyd. Zobaczcie, ono jest semantycznie neutralne, ale ponieważ całe metafory związane z, antysemickie, okropne metafory, związane ze słowem Żyd, są zawłaszczone przez język kibiców, szczególnie w Łodzi, w Krakowie tak samo mamy, Krakowie i Wisła. W związku z tym ja już używam osoba pochodzenia żydowskiego.
Okej, żeby się odciąć od tego...
Żeby się po pierwsze odciąć, a po drugie, że może, wiesz, jak to, im mam większy dystans, tym jestem ostrożniejsza. Jak kogoś bardzo dobrze znam, jest osobą pochodzenia żydowskiego, mówię, słuchaj, ja jestem Żyd, to ja już w kontekście prywatnym, on mi daje zgodę. Ale on jest dla mnie najważniejszy. To samo mam z osobą niebinarną. Czekam, jak ona sobie życzy, czy tak, ono sobie życzy.
To jest zresztą bardzo dobra rada.
Ale to jest też cudowne, o czym czasem zapominamy i o co się ludzie bardzo burzą i piszą do Rady Języka, że to jest żywy organizm, ten język polski. Strasznie. I że my naprawdę bardzo wiele w nim możemy zdziałać i stworzyć nowych słów, że nie musimy się trzymać, że tak się nie mówi, albo za moich czasów się tak nie mówiło, tylko że to jest coś, z czym możemy pracować i zarówno nasz taki język między sobą, jak i język taki publiczny, debaty publicznej, że użyję tego określenia. I to jest bardzo pozytywne, bo chciałabym zakończyć pozytywnie.
Tak, wiesz, że język jest żywy i mało tego, neologizmy są super, bo one pokazują, że ja szukam, jak do ciebie dotrzeć swoim światem.
Że język jest ważny dla mnie. Ten.
Tak,
nawet jeśli się nie sprawdzi, nie zostanie, to jest to jakiś ślad, że że próbowałyśmy.
Wiesz, są takie związki, w których technologizmy już tworzą tak zamknięty kod, że się nie dobije, że to jest taka piękna intymność, nie?
To jest, to prawda.
No, bo chcesz pozytywne, tak? Chcę żeby było.
Tak. Na nowy rok, no proszę.
Uporządkowałyśmy i teraz pozytywnie.
To język jest ważny, ale jeśli mogę coś do czegoś Państwa przekonać, to jest tak, że nie ma dobrego czy złego języka. Natomiast jak my sobie damy prawo do tego, że ten język pokazuje sposób widzenia świata i że on się nie myli, język jest nieprawdopodobnie precyzyjny. Podam Wam taki szybciutko prosty przykład. Co innego, jak przyjdę do kogoś z Was i powiem, zrobiłam ci kawę, co innego, ja zrobiłam ci kawę. Bo to ja jest logicznie zbędne, ale może ja potrzebuję się poświetlić, bo chcę ci powiedzieć, a ty co? Siedzisz i nawet śmieci nie wyrzucisz. Jak zaufamy temu językowi, to on nam pokazuje, kiedy do kogoś możemy dotrzeć albo nie. Mm-hmm. Teraz, jak już mówiłam, to już na końcu szybko powiem, piszę o chorobie alkoholowej dla osób współzależnionych i DDA. I z językiem choroby każdego uzależnienia jest tak, że jak jest zamknięta, jak alkoholik chce pić, to my się tam nie przebijemy. Nie ma sensu w ogóle dyskutować. Jak ktoś na przykład ma w domenie lekkiej, wie, że to jest fajnie sobie tam walnąć piwerko. Ale jak wiem, jak to działa, a teraz nasz bliski przyjaciel, powiedzmy, zmaga się z tą chorobą, to ja czekam na szczelinę w języku. Gramatyka mi tą szczelinę zrobi. Tam musi być wahanie. Nie?
Oj, nie, to nie trzeba być językoznawcą.
Nie trzeba być. Nie. No coś ty.
To no dobrze.
U mnie na wsi wszystkie dzieci.
To jest najbardziej pozytywne.
Nie, bo wiecie, dobrze.
U mnie na wsi wszystkie dzieci takie szczeliny znajdują, rozumiem.
Tak, u rodziców, wiesz, a później ja mam kłopot z rodzicami. Ale nie, już poważnie mówię. Wiecie Państwo, nie trzeba być językoznawcą czy językoznawczynią, żeby to czuć. Trzeba sobie ufać.
Okay.
Nie? I teraz, jeżeli wiesz, ktoś ci mówi coś trudniej, a dałoby się powiedzieć prościej, no to po co on to mówi? Nie? No, wiesz, jeżeli jest tak, że ja pytam, zjadłaś czekoladę? Nie, no bo coś się z nią stało, nie wiem, co się z nią stało, nie? To może ktoś nie chce zobaczyć, że zeżarł tą czekoladę, nie? Okay. I teraz wiesz, ja mogę oczywiście, może być tak, że zeżarł mi, więc ja mówię, nie wciskaj mi kitu, bo widzę, że zeżarłaś. A może jest tak, że na przykład ktoś, nie wiem, choruje na zaburzenia odżywiania i w zaburzeniach odżywiania jest na przykład tak, że ludzie nie rejestrują w języku to, co zjedli, więc zjedli jedno ciasteczko. Bo percepcja tak działa, że gdyby zobaczyli, co się działo, to musieliby coś z tym zrobić. A dopóki, wiecie, ten mój znajomy czeka, aż się, chyba, że się wydarzy, to on jest niewinny, a my byśmy wszyscy chcieli być niewinni, mieć taki świat, jak wy macie, a nie taki, jak ja pokazuję, że jest. Było optymistycznie, panie redaktor?
Już wy ocencie, kochani i kochane. Czy było optymistycznie?
No właśnie.
No dobrze, i teraz poczekajcie. Joasiu, a zrób dla osób niebinarnych. Powiedziałaś kochani, kochane.
No i właśnie, tutaj zawsze dochodzimy do tego punktu.
Ja powiedziałam, że jestem na początku tej drogi. Na bardzo początku.
Ale popatrz, co ci gest robi. Język ci
kochane.
Robi.
Osoby.
Wykochane. Ale masz osoby. Robi ci gest Kozakiewicza i mówi, widzisz? Nie wiem. Przeskoczysz systemu, a chciałaś.
Kochani, kochane. No, nie wiem, a co?
A ty zakładasz, że ja znam odpowiedź.
Tak, nie. Ja myślę, że ty znasz wszystkie
odpowiedzi. Nie, właśnie nie. Ta książka jest o tym, że nie musi... O, czekajcie, mam puentę. Ta książka jest o tym, że nie musimy znać odpowiedzi, ale może nam być blisko, jak będziemy razem szukać.
Cudownie! Dziękujemy!
Dziękuję bardzo. Dzięki, dziewczyny.
Dzięki. No to poleceki kulturalne.
No właśnie, z Małgorzatą Majewską rozmawiamy o tym, że słowa są ważne.
Oj tak.
Jak to się odbija w polecajkach, które chcesz nam dzisiaj zaprezentować?
Oj tak, komiks Zamaskowana. To jest chyba pierwszy komiks, o którym mówimy, jeśli chodzi o nasz cykl podcastów. I mam nadzieję, że tych komiksów będzie coraz więcej. Zwłaszcza, że coraz więcej pojawia się super ciekawych właśnie pozycji komiksowych. I tutaj autorki komiksów naprawdę stoją wysoko. I Kasia Mazur, Zamaskowana, to jest ważny głos w temacie autyzmu. Autorka komiksu niedawno dostała diagnozę, jest w spektrum i też opowiada o tym, jak wygląda życie osoby, która przez lata zastanawia się, co jest ze mną nie tak, dlaczego nie mogę być taka sama jak inni. I dostaje jakąś informację zwrotną wreszcie i pozna jakieś słowa, takie jak na przykład shutdown, meltdown, maskowanie właśnie to tytułowe. I świat się jakoś zmienia, to podejście do życia się zmienia. To jest taki ważny głos dla osób zainteresowanych tematem, ale też bardzo szczera, autobiograficzna opowieść. Wspomnienia z dzieciństwa, z dorastania i takie odkrywanie, że moje życie jest moje, to znaczy, że nikt nie może mi tak naprawdę powiedzieć, co chcę i mogę w życiu robić, że jeżeli rodzice słyszą, że ja chcę zajmować się animacją, rysowaniem i dostaję taką informację zwrotną, że no tym to się powinny zajmować tylko osoby naprawdę zdolne i mówią idź na farmację, no to ty masz wybór, możesz coś zmienić. To też jest taka piękna opowieść o dojrzewaniu, ale też piękna, ale też bardzo gorzka. Sama Kasia Mazur przyznaje, że nie ma problemu z dzieleniem się takimi bardzo trudnymi wspomnieniami i to ma swoją ciężkość i siłę, a jednocześnie to jest taka rysowniczka, która przez poczucie humoru, bardzo charakterystyczne, ale też przez taką urokliwą kreskę. Ona zdaje się to nazywa ziemniaczkami. Chodzi o takie kształty sympatyczne, obłe i takie pyszczki tych postaci, które występują w komiksie. To bardzo równoważy tę historię. To bardzo dobrze nam się czyta, ogląda ten komiks, a jednocześnie łatwiej nam przyjąć do wiadomości te wszystkie bardzo trudne wspomnienia autorki. I też o tym poczuciu humoru bardzo dobrze świadczy chociażby ten zabieg, że główna bohaterka to wszystko, to te wszystkie swoje doświadczenia opowiada psu. Kuki, jej ukochanej suczce i to jeszcze małe piwo, że ona opowiada to Kuki swojej ukochanej rzeczywiście postaci autentycznej. To była jej ukochana suczka, bo Kuki nie żyje od kilku lat, więc to jest w dodatku duch Kuki, który z zasiadów przychodzi, tak się rozpiera, opiera się na swoim nagrobku i słucha uważnie, co też głównej bohaterce się w życiu wydarzyło. To taka próbka pewnego specyficznego patrzenia na świat i poczucia humoru. Zamaskowana Kasia Mazur. Film Przesilenie zimowe, który jak tutaj teraz siedzimy, to czekamy właśnie na jego premierę kinową, ale no mam takie przeczucie, że także trafi na platformy. I Alexander Payne, reżyser słynnych Bezdroży oscarowych, albo na przykład Spadkobierców z George'em Clooneyem, to taki reżyser, który zdecydowanie wierzy w człowieka. I to jest także opowieść, w której jest taki komunikat, że warto być blisko z innymi, bo z tego mogą powstać wspaniałe rzeczy. I pod tym względem filmy Payne'a są bardzo przewidywalne, ale tu diabeł tkwi w szczegółach. To znaczy Payne robi tak te filmy, że mimo, że spodziewamy się, że będzie jakiś rodzaj happy endu, to jednak potrafi nas zaskoczyć. Tutaj cofamy się do lat 70. Rzecz się dzieje w internacie, w szkole z internatem dla chłopców. Właśnie zbliża się przerwa taka zimowa, świąteczno-noworoczna. A w tej szkole pracuje pewien profesor, tu gra go Paul Giamatti, tak samo jak w Bezdrożach zresztą oscarowych. To także jest wspaniała rola, tu w ogóle obsada jest genialna. I jest to profesor, powiedzieć o nim, że uczniowie go nie lubią, to naprawdę nic nie powiedzieć. Utrudnia naprawdę tym dzieciakom i chłopakom życie. I tak się jakoś składa, że w tę przerwę zimową musi zostać z kilkoma uczniami, chłopakami na terenie szkoły. Tymi dzieciakami, które nie mogą z jakichś powodów jechać do domów. A potem układa się tak, że zostaje tylko z jednym z nich. Z Angusem, chłopakiem, który sprawia problemy, takim zwanym trudnym młodzieńcem. Zostają w ogromnym gmachu, właściwie w takim zespole budynków sami. No nie do końca sami, bo jest jeszcze szefowa stołówki, kobieta twarda, doświadczona przez życie i w też nieciekawym momencie życia, ponieważ właśnie straciła syna w Wietnamie na froncie. I tych troje rozbitków życiowych spotyka się tam i dzieje się coś niesamowitego między nimi. To jest opowieść właśnie o budowaniu bliskości. O tym, że chłopak, który tak przeżywa nieobecność swojego własnego ojca, może spotkać na swojej drodze takie osoby, które mimo, że przecież nie są związane z nim więzami krwi, to jednak zmieniają w jego życiu bardzo wiele i każdy w tym układzie się jakoś zmienia i nagle obserwujemy, że właśnie w tym języku ich i w porozumiewaniu się między sobą jest coś bardzo innego. Jak to się stało, że stali się sobie bliscy? No właśnie, to jest geniusz Aleksandra Payne'a. Bardzo polecam tę wariację na temat opowieści wigilijnej, ale naprawdę mimo wszystko nieoczywistą. Przesilenie zimowe.
You don't tell a boy that's been left behind at Christmas that nobody wants him? What's wrong with you?
There's nobody here, okay? You stay out of my way, and I'll stay out of yours.
Let me sleep in the
Now, most of the kids dislike you, pretty much hate you. Teachers, too. You know that, right?
I find the world a bitter and complicated place, and it seems to feel the same way about me. I think you and I have this in common.
I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary.
You're welcome.
History is not simply the study of the past, it is an explanation of the present.
See, when you say it that way,
and throw in some pornography, it's a lot easier to understand.
No matter what you are.
I'd like to propose a toast to my two unlikely companions.
Are you trying to lick down my shirt?
No. Yes. You're gonna get me fired.
This is your Rubicon.
Do not cross the Rubicon.
The Holdovers.
Ouch! Jesus! Put their hood up!
I serial. Serial Kulawe Konie. Już trzeci sezon niezwykle udanego serialu o takiej specjalnej jednostce MI5, czyli takich służb bezpieczeństwa, o agentach, którzy są naprawdę specjalni o tyle, że to taki oddział dla tych, którzy coś schrzanili i zostali zesłani do takiej drużyny właśnie kulawych koni, powiedzmy, że nieudaczników, i dyrektoruje im potworny Jackson Lamb, który jest chyba najgorszym szefem świata, nie dość, że jest na bakier z higieną, tłuste włosy, dziurawe skarpetki, problemy zdaje się z okrężnicą, nie chcę nawet wiedzieć, no jest źle, to jeszcze naprawdę każde jego słowo to wyraz agresji, poniża swoich pracowników, a jednak jakoś nie sposób go nie kochać, albo przynajmniej jakoś w jakiś sposób nie podziwiać, to zadziwiające właśnie, jak to możliwe. I trzeci sezon, powiem ci, Jasiu, że bałam się go straszliwie. Nawet miałam taki pomysł, żeby w ogóle nie oglądać tego trzeciego sezonu na wszelki wypadek. Nie wiem, czy
ale bałaś się, że komuś się stanie krzywda? Bo nie. To jest niebezpieczny zawód bardzo, który oni wychowują. Czy nie powtórzy sukcesu,
że to jest po prostu niemożliwe po tak dobrym pierwszym i drugim sezonie. No nie można utrzymać poziomu. Tymczasem mam takie wrażenie i chyba nie jestem odosobniona w tym, że to najlepszy sezon z tych trzech.
Znaczy, mi się też bardzo podobał, bo ja widziałam tylko trzecią propozycję z tych, o których dzisiaj mówisz i wydaje mi
Czyli
się,
właśnie
że...
właśnie Kulawe Konie,
że to jest
serial.
Tak, że on tak się właśnie powoli rozkręca, jak polubisz ich po pierwszym, to pokochasz po drugim, a już będziesz uwielbiała po trzecim i domagała się czwartego i piątego, a podobno jest to zaplanowane na bardzo długą przygodę z nami, widzami, więc spodziewajmy się kolejnych. I myślę, że to jest taka, no nie wiem, taka właśnie pochwała trochę nieudacznictwa, bo oni są nieudacznikami, bo najgorsze w nich jest to, że popełniają ciągle te same błędy, a jednocześnie są w tym jakoś paradoksalnie skuteczni. Ostatecznie, tak? Udaje im się rozwiązywać te sprawy. No i Jackson Lamb jest po prostu bohaterem, jakiego w kinie jeszcze nie widziałam. W serialu, w kinie nie widziałam.
I nie tylko dlatego, że jest na bakier z higieną. Także polecamy ten trzeci niezwykle udany sezon. Kulawe Konie.
What would you have done? I'd have killed every one of them. If they threatened to kill you on the other hand, I'd buy them a beer and the bullets. Oh, now you get it.